7 minut po godzinie 12.
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry Państwu. Krzysztof Mysiak za stołem mikserskim, przy mikrofonie Dariusz Turecki. Zapraszamy na poniedziałkowe pogotowie radiowe. Za chwilę w studiu goście, za kilka minut ich przedstawię, ale zanim to zrobię, przypomnę, że jeśli Państwo chcieliby nas poprosić o interwencję w sprawie jakiejś swojej, to bardzo proszę kontaktować się z nami pod numer telefonu 815 33 11 11. Powtórzę, 815 33 11 11. Można też napisać do nas mail pod adres pogotowie@radiolublin.pl. Jeszcze raz, pogotowie@radiolublin.pl albo przez facebookowy profil audycji Pogotowie Radiowe. Czekamy na zgłoszenia, ale do godziny 13 już teraz zapraszamy do wysłuchania bieżącej audycji.
Pogotowie radiowe.
W studiu Polskiego Radia Lublin, w studiu audycji Pogotowie Radiowe mamy trójkę gości, ale zanim ich przedstawię, to chciałbym zaznaczyć, że tutaj będzie potrzebna Państwa pomoc, a o tę pomoc zainteresowani sami będą prosić, to znaczy nie sami, bo również osoba związana z Państwem, Joanną i Maciejem Wodzińskimi, przybyła do nas, ale po kolei. Pani Joanna Wodzińska, psycholożka z zawodu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Maciej Wodziński, pracownik Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Justyna Rynkiewicz, również pracuje na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS i również nauczycielka akademicka.
Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Osobami potrzebującymi państwa wsparcia są państwo Joanna i Maciej Wodzińscy.
Pod koniec listopada spłonął nasz dom, który remontowaliśmy od wielu lat w podlubelskim Łuszczowie. Jesteśmy w dość trudnym położeniu i z tego powodu szukamy też wsparcia poprzez zbiórkę internetową.
To za chwilę o tej zbiórce powiemy, natomiast co do samego zdarzenia. Kiedy ten pożar się wydarzył? Dlaczego się wydarzył? Jaki on miał zasięg? Jakie skutki? Pierwsza sprawa, czy coś się komuś stało w tym pożarze?
Nie. To znaczy, no przez chwilę byliśmy przerażeni, bo martwiliśmy się o koty. W domu były dwa koty. Oczywiście kot to jest stworzenie, które nie przyjdzie, kiedy się go woła. Natomiast w takiej sytuacji nie myśli się o tym, gdzie jest karma, żeby zadzwonić tą karmą w miskę i kota w jakiś sposób przyciągnąć. Więc nie mogliśmy wydostać kotów. I martwiliśmy się bardzo o nie. Kotka wyszła sama pół godziny mniej więcej po rozpoczęciu akcji ratowniczej. Drugą wynieśli strażacy. No, były lekko podtrute, spędziły noc w klatce tlenowej w klinice Nastawczyka, za co bardzo gorąco dziękujemy panu dyrektorowi kliniki, ponieważ klinika nie dość, że zaopiekowała się kotkami, to jeszcze w dodatku nie chciała od nas żadnych pieniędzy. Także za to jesteśmy ogromnie wdzięczni. Stało się to rano, kiedy wszyscy byli w takim porannym obudzeniu, więc udało nam się opuścić dom bez jakichś tam szkód na zdrowiu, co nie byłoby tak łatwe w nocy, dlatego że to był pożar instalacji elektrycznej na głównej rozdzielni prądu, który postępował błyskawicznie. I dosłownie w ciągu kilku minut było takie silne zadymienie w związku z tymi substancjami chemicznymi, które wydzielają się, gdy palony jest plastik. Było tak silne zadymienie, że tam nie było już ani nic widać. No i ryzyko otrucia się było bardzo wysokie. No, koty przeżyły dlatego, że są małe i były przy podłodze. Więc dlatego one były tylko lekko podtrute. Dorosły człowiek by zginął bardzo szybko. Uległ zatruciu w takim w takich warunkach.
Aczkolwiek państwo, czyli cała państwa rodzina, ponieważ wyczuli, czy zobaczyli...
Ja zobaczyłam.
Zagrożenie, to byli w stanie się ewakuować
tak,
szybko.
Tak, ja zobaczyłam zagrożenie. Mhm.
Tak, ja akurat w tym czasie też byłem z dwójką najmłodszych dzieci w drodze do szkoły, więc też no, to było takie, powiedzmy, szczęśliwe zrządzenie, że ewakuowali się w zasadzie dorośli tylko w trakcie pożaru, a najmłodsze dzieci były poza domem, więc też no, poszło to szybko i sprawnie i bez uszczerbku na zdrowiu niczyjego.
Rozumiem, że dom się nie nadaje do użytku.
Ja zawsze uważałam się za osobę zapobiegliwą. Jako zapobiegliwa osoba dom ubezpieczyłam. Natomiast no, niestety w naszych warunkach polskich to okazało się nie być wystarczającym. Te lata płacenia składki ubezpieczeniowej nie zmieniają naszej sytuacji w tej chwili w ogóle, dlatego że cała procedura w ogóle wypłaty ubezpieczenia i kwota wypłaty ubezpieczenia, sposób w jaki wylicza ją ubezpieczyciel, to jest coś, co w ogóle jest poza...
A ubezpieczyciel chce zapłacić, czy nie chce?
Na ten moment ubezpieczyciel w ogóle nie zajmuje stanowiska, tylko prosi o dostarczenie kolejnych dokumentów i twierdzi, że przed zakończeniem postępowania przez policję i prokuraturę w ogóle nie ma mowy o jakiejkolwiek wypłacie, natomiast no, takie postępowanie jest czymś standardowym w takich sytuacjach. Zawsze jest postępowanie w sprawie.
Trzeba sprawdzić, mówię o policji, czy nikt...
Nie przyczynił się.
Tak
jest. I byli biegli powołani przez prokuraturę, biegli oglądali miejsce zdarzenia, przygotowują swoje ekspertyzy, co potrwa. Natomiast my widzieliśmy taką wstępną wycenę przygotowaną przez ubezpieczyciela. Według ubezpieczyciela ten koszt pokrycia remontu to jest kwota, która by nie wystarczyła na wyremontowanie małego mieszkania w mieście. 89 tysięcy tam było w tej wycenie,
tak.
A tam jest spalone całe poddasze, strop do wymiany. W zasadzie z tego domu zostały trzy ściany.
I pomimo, że dom jako taki stoi, jako bryła w całości, no to po prostu się nie nadaje do zamieszkania i raczej w ogóle do remontu się nie nadaje, bo jego remont, jakby doprowadzenie go do takiego stanu, żeby to było bezpieczne i zdrowe miejsce do życia, no to wymaga właśnie zostawienia w zasadzie trzech ścian.
Też nie do końca.
I jakby robienie wszystkiego od...
Ściany są przesiąknięte toksycznym dymem, tak? Tymi substancjami chemicznymi, które były w dymie.
Więc krótko mówiąc, to wszystko śmierdzi.
Strasznie.
Tak, i to nie jest taki smród ogniskowy, powiedzmy, jaki kojarzymy gdzieś z takiego dymu, tylko po prostu taki, no powiedzmy, żrący, chemiczny.
Tak. Plus 12 tysięcy litrów wody, które wlała straż pożarna w ściany i w beton. Tak,
no ta woda nigdzie nie wyparowała teraz, tylko jest dalej w domu, w ociepleniu, w drewnie.
A jak państwo funkcjonują teraz? Gdzie państwo mieszkają? Bo ten dom, jak państwo mówili, w Łuszczowie się znajduje spalony.
Tak, no pierwszy miesiąc mieszkaliśmy, no nie cały miesiąc, mieszkaliśmy u mamy Asi. Także nie zostaliśmy w ogóle bez żadnego dachu nad głową.
Ubezpieczyciel nie skierował się do nas z żadną propozycją zabezpieczenia nas, nawet przez pierwsze dni.
Teraz, powiedzmy, dzięki pomocy rodziny kupiliśmy wspólnie mieszkanie w Lublinie, niedaleko szkoły dzieci. No więc mamy takie miejsce, w którym mogliśmy zamieszkać od kilku dni i po prostu mamy teraz
czas na zorganizowanie
to, tak, żeby też
odzyskać pieniądze z ubezpieczenia. Ale też i na pewno, jak widać, będziemy potrzebowali pomocy. Bo te pieniądze z ubezpieczenia to no, będzie bardzo trudna droga wieloletnia i prawdopodobnie nie obędzie się bez postępowania sądowego, które będzie kosztowne i bardzo długo trwało. I nasza obawa jest też taka, że koszty tego ubezpieczenia, wartości tego domu, bo przecież to był stary drewniany dom, więc też nikt nie ubezpieczał go na jakąś nieadekwatną kwotę, tak? Więc też no, jest nasza taka obawa, że każde takie koszty dodatkowe pomniejszają nam jeszcze tą kwotę całkowitą z tego ubezpieczenia, więc na czym my skończymy? To jest jeden wielki znak zapytania. Mój szef, który jest Australijczykiem, gdy dowiedział się o tym pożarze, to tylko zapytał, czy ubezpieczony był dom. I gdy dowiedział się tak, to powiedział, no to w porządku, spokojnie, to do załatwienia. Natomiast w naszej polskiej rzeczywistości nie.
Za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Proszę Państwa, naszych słuchaczy, żeby z nami zostali. Przypomnę, że Państwo Joanna i Maciej Wodzińscy, którzy doświadczyli pożaru swojego domu w Łuszczowie kilka tygodni temu, są razem z nami i będą prosić Państwa o pomoc, o wsparcie finansowe. Prosimy z nami zostać.
Pogotowie radiowe.
Wracamy w Polskim Radiu Lublin do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypomnę, że są nimi pani Joanna Wodzińska, psycholożka z zawodu, pan Maciej Wodziński, pracownik Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nauczyciel akademicki, małżeństwo, ale także dzieci, czyli to jest cała rodzina, którzy stracili dom w pożarze kilka tygodni temu, ale także do naszego studia przybyła pani Justyna Rynkiewicz, pracowniczka Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, również nauczycielka akademicka. Bo to pani założyła zbiórkę internetową na rzecz państwa Wodzińskich?
Tak.
Ale za pełną wiedzą i zgodą.
Tak, za pełną wiedzą i zgodą. I przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie, tak? Zaskoczyła mnie odpowiedź na tą zbiórkę. Zaskoczyło mnie też, jak wiele osób z naszych znajomych chętnie ją udostępniało, tak? Też ile osób się tutaj pojawiło, żeby wesprzeć, tak? Całą sprawę. To jest oczywiste, tak? Że nie każdy może dać wiele, ale to jest w ogóle ważne, że komuś się chciało przelać to. Nawet jeżeli ktoś nie mógł wpłacić, to udostępnić.
Kto państwu udzielił pomocy oprócz pani? Bo rozumiem, że pani z panem się znają z pracy po prostu.
Znaczy, no przyjaźnimy się już od lat wszyscy. Justyna jest przyjaciółką naszej rodziny.
Tak się lubię.
Czyli więcej niż znajomość z pracy.
Tak, absolutnie. Tak. Zresztą dzielimy jeden pokój na uczelni.
Dzielimy też dzieci, bo jestem ich przyszywaną ciocią. Tak.
Nie nadaje się dom do zamieszkania. Mówił pan o tym, że udało się w tej chwili przy wsparciu rodziny kupić niewielkie mieszkanie w Lublinie.
Tak, no to jest dla nas jakby taki największy krok w kierunku takiego nowego początku.
To było coś, co pozwoliło nam zabezpieczyć taką codzienność, która była trudna, dlatego że w pierwszym kroku to najbardziej pomogły nam babcie, moja mama i mama męża. I mieszkaliśmy przez ten prawie pierwszy miesiąc u mojej mamy, gdzie musieliśmy się na około 50 metrach zmieścić w 6 osób.
I dwa koty.
Było to bardzo trudne, bo my wychowujemy dwójkę maluchów tych dzieci w spektrum. To są dzieci rozwijające się w spektrum autyzmu, więc one mają bardzo takie indywidualne potrzeby, też sensoryczne, więc takie potrzeby, żeby wyciszyć się, mieć swoją przestrzeń. Zaczęły nam się pojawiać duże takie problemy z zachowaniem w szkole, bo dzieci odreagowywały całą tą sytuację i bardzo się martwiliśmy, że jeszcze chwilę, jeśli tak posiedzimy, to po prostu to, co wypracowaliśmy przez te wszystkie lata w ramach terapii, dzięki temu, że dzieci miały wczesną diagnozę, no to za chwilę nam się będzie cofać, tak? I potracimy to, co nam się udało uzyskać.
Tę swoją przestrzeń dzieci miały w domu w Łuszczowie.
Oczywiście. Oczywiście, tak. Tam każdy z nich miał swój pokój, urządzony według swoich potrzeb, no i to było ważne. Dla nich to jest taki azyl, ten swój pokój to jest azyl, gdzie mogą się schować, kiedy świat jest dla nich już zbyt obciążający, zbyt męczący. Natomiast nie było takiej możliwości, żeby im to zapewnić u mamy w mieszkaniu. Był jeden pokój, sypialnia mojej mamy, gdzie one po prostu się biły momentami o to, które może się tam schować i wyciszyć. Więc no, to była bardzo trudna sytuacja i pozostawanie w takim stanie przez kolejne dni czy tygodnie skończyłoby się prawdopodobnie dużymi trudnościami takimi z ich codziennym funkcjonowaniem w domu i w szkole. Bo już duże problemy, duże trudności się pojawiały. Ja w zasadzie codziennie już w szkole byłam na rozmowach z nauczycielami, jak my coś możemy rozwiązać, jak z czymś zadziałać. Córka zaczęła mieć problemy duże w szkole z nauką, syn z reakcją na trudne sytuacje dla niego. No już bardzo źle się działo.
A to mieszkanie, które państwo w tej chwili zajmują w Lublinie, to niewielkie lokum, to jest docelowa sytuacja. Jakie mają państwo zamiary w tych okolicznościach?
Znaczy, na pewno trudno nam powiedzieć, czy jest docelowe tak na wiele lat w przód.
Ale z tamtym domem co się będzie działo? Stoją te trzy dobre ściany i mnóstwo spalonych rzeczy.
Tam
i co
została
dalej?
Najstarsza córka ze swoimi psami. Najstarsza córka.
Tak. W tym spalonym domu?
Znaczy, nie.
Na szczęście nie. Na szczęście nie w spalonym domu.
Proszę uprzejmie wytłumaczyć dokładnie.
Córka ze swoim partnerem jakby remontują, przystosowują sobie taki budynek gospodarczy murowany, który stał obok.
Z pieniędzy ze zbiórki, które do tej pory
tak,
zebrali.
Więc tak, żeby oni mieli jakieś lokum w ogóle do życia, no bo pierwszy miesiąc w zasadzie ja też nocowałem tam, gdzie córka, po prostu w kuchni letniej ogrzewanej kozą, bez bieżącej wody.
Dodatkowy budynek, który nie spłonął, tak. Ale on nie jest stricte
no nie jest
budynkiem mieszkalny.
Absolutnie. Nie. Dopiero w tej chwili będzie jest przystosowywany do tych potrzeb. No bo też córka właśnie ma 10, 11 psów zaprzęgowych, więc też to nie jest takie stado, które łatwo przenieść do miasta.
Z pewnością.
Tak. Więc tam musimy też jej zapewnić warunki takie, żeby no w ogóle podstawowe jakieś warunki bytowe.
No ma teraz podłączoną wodę i kanalizację
tak,
właśnie.
Także powoli też to miejsce doprowadzamy do takiego stanu, żeby się dało mieszkać, przynajmniej przemieszkać jakiś czas jeszcze tam. No a dom na razie stoi. W zasadzie nic z nim nie możemy zrobić, dopóki nie będziemy mieli jakiejś oficjalnej decyzji ubezpieczyciela. No bo też w zasadzie ani nie możemy zacząć jakiejś rozbiórki, ani nawet gdyby ktoś chciał go remontować, to nie można zacząć tego zrobić, no bo ubezpieczyciel póki co w ogóle żadnego odszkodowania nam na razie nie wypłacił. Więc no on po prostu stoi i czeka w zasadzie teraz na dalszy rozwój sytuacji, na decyzje jakieś konkretne ubezpieczyciela.
No najpierw policji i prokuratury, tak. Gdzie też na to może trwać bardzo długo, bo policja i prokuratura czekają na ekspertyzy biegłych.
Czyli formalności trwają.
Tak.
A to może potrwać długo, tak.
Wrócę do zbiórki i panią Justynę zapytam, czy to pani wpadła na pomysł, aby w ten sposób państwa wspomóc, aby założyć zbiórkę? Czy miała pani wcześniej doświadczenia właśnie z zakładaniem zbiórek internetowych być może?
Nie, żadnych nie miałam, ale myślę, że to był taki trochę wspólny pomysł, bo to była taka intuicja, tak? Jak to zrobić. Kiedyś wcześniej pomagaliśmy jeszcze na Wydziale Filozofii i Socjologii pani Edycie, która zbierała sobie na takie spodnie, które miały jej pomóc z krążeniem limfatycznym w nogach. I stąd wiedziałam, że można to zrobić, nie? Więc...
Czyli technicznie pani wiedziała, jak
tak,
to
zrobić. Tak, ale
to
ktoś inny robił, tak? Aha. Natomiast myśmy tutaj zrobili kiermasz, zebraliśmy pieniądze i gdzieś tam chyba, muszę powiedzieć, że teraz to do nas wróciło, tak, że kiedyś się pomogło człowiekowi, a teraz tutaj my korzystamy z tej pomocy ludzi.
W jaki sposób, jeżeli ktoś chciałby tę zbiórkę odnaleźć w internecie?
Zbiórka jest na stronie pomagam.pl i nosi tytuł Pomóżmy im odbudować przyszłość.
Jeszcze raz po kolei. Na stronie
pomagam.pl
i jeszcze raz tytuł tej zbiórki poproszę.
Pomóżmy im odbudować przyszłość.
Zanim zakończymy rozmowę, to jeszcze chcę zapytać, czy ktokolwiek udzielił być może instytucjonalnej pomocy, może jakaś wspólnota, pomogli sąsiedzi?
Tak, to w ogóle tak spotkaliśmy się z taką w zasadzie natychmiastową też reakcją naszych sąsiadów z Łuszczowa, którzy tego samego dnia jeszcze pojawili się u nas i zaproponowali no, różne formy pomocy takiej doraźnej, bo też aura jest niełatwa powiedzmy do funkcjonowania bez
listopad, wtedy
domu,
to się
tak.
Wydarzyło.
Więc otrzymaliśmy taką pomoc właśnie sąsiedzką, za co bardzo dziękujemy. Otrzymaliśmy też pomoc ze strony uczelni, która też jakby zaoferowała, że na ten taki początkowy okres udostępni nam mieszkanie w akademiku.
Korzystali państwo z tej opcji?
częściowo, choć
my
nie cały czas.
My tam składowaliśmy rzeczy po prostu, które gdzieś tam częściowo odratowywaliśmy z tego spalonego domu, część takich, które gdzieś od kogoś dostaliśmy, no bo na tych 50 metrach mamy byłoby trudno, więc to była dla nas duża pomoc, że mieliśmy gdzie podziać się z naszymi rzeczami, po prostu z naszym dobytkiem, który gdzieś tam udało się uratować. No i oczywiście jeszcze z Urzędu Gminy Wólka od pana Wójta dostaliśmy pomoc i taki zasiłek celowy. No nie, wiadomo, że nie była to jakaś ogromna kwota, bo...
Tak, ale też to ale się to stało bardzo szybko, więc jakby w pierwszych dniach po pożarze to była bardzo dla nas ważna pomoc, no bo
było
dużo wydatków bieżących i to nas bardzo wspomogło wtedy.
Skoro o pieniądzach mówimy, jak szacują państwo swoje straty, swoje potrzeby w tej sytuacji? Czy byli państwo w stanie wszystko podsumować i określić, ile pieniędzy ten pożar pochłonął, ile pieniędzy trzeba będzie, żeby rodzina mogła wrócić do funkcjonowania w miarę takiego jak przedtem?
Znaczy, w zasadzie licząc to, ile nas kosztowało wyremontowanie tego domu i w ogóle zakup tej nieruchomości, no to byłyby to koszty rzędu 500-600 tysięcy złotych.
800 tam było, jak ja liczyłam.
Może nawet więcej.
800 tysięcy, tyle w sumie zainwestowaliśmy.
Tak,
w
no ale powiedzmy, że ziemia została, tak, więc jakaś tam część tej kwoty jest w tej postaci.
Jest ten budynek, który, ten gospodarczy, który tak. Ostał się.
Także myślę, że te 500-600 tysięcy złotych to jest taka wartość samego budynku, który po prostu, mieszkalnego, który się już nie nadaje do użytku. No natomiast jakby kwota ubezpieczenia to było 400 tysięcy złotych. Ubezpieczyciel po prostu nie chciał ubezpieczyć go na więcej. No natomiast teraz nam zaproponował 89
tysięcy.
Tak, czy 86 nawet tysięcy złotych.
Wypłatę takiej kwoty.
Tak.
Znaczy to nawet nie jest propozycja jeszcze wypłaty, to na razie jest oszacowane.
Znaczy to jest tak, kalkulacja.
Tak.
No ale jakby to jest kwota, którą chcieliby nam
no tak, a
przyznać.
Każdy, kto budował dom, czy chociażby remontował mieszkanie, to wie tak. Na co starczy kilkadziesiąt tysięcy
tak,
złotych.
Tak, no właśnie ostatnio mój kolega, jak usłyszał tą kwotę, to mówi, że ostatnio remontował dwa pokoje w mieszkaniu i wydał prawie 50 tysięcy na to, nie? Więc nie jest to zdecydowanie kwota. Tak.
A to nie tylko tynki, gładzie, ściany, instalacje, ale no, rozumiem, że stracili państwo wyposażenie tego
w dużej
domu.
Części tak. Również.
I ono
tak.
Też było ubezpieczone dodatkowo wyposażenie, natomiast ubezpieczyciel na ten moment zażyczył sobie, żebyśmy przedstawili dowody zakupu tych rzeczy, które były tam przez lata kupowane, tak? Dowody zakupu, karty gwarancyjne. Tak powiem szczerze, że trochę się waham, czy nie wziąć kartonowego pudła, nie spakować tych popalonych, nadpalonych, jakichś zalanych kawałków papieru, nie wrzucić, nie wysłać do ubezpieczyciela, żeby sobie szukał tam, po prostu przeglądał, czy coś się znajdzie, bo to jest...
A może i trzeba w ten sposób.
Może i trzeba w ten sposób.
Bo zanieść im na biurko.
No ale to, co straciliśmy przede wszystkim, to jest nasze miejsce na ziemi.
To tego się pieniędzmi nie odbuduje, jeśli chodzi o powrót taki jeden do jednego do przeszłości, ale pieniędzmi można pomóc.
Na pewno można pomóc.
To jeszcze raz
będziemy
poproszę wdzięczni. Panią o przypomnienie, jak tej zbiórki szukać.
Wchodzimy na stronę pomagam.pl i wyszukujemy zbiórkę Pomóżmy im odbudować przyszłość.
Poproszę o powtórzenie. Strona?
pomagam.pl
i tytuł zbiórki?
Pomóżmy im odbudować przyszłość.
Jeśli państwo, nasi słuchacze, zechcą pomóc państwu Wodzińskim odbudować ich przyszłość, to...
Oczywiście będziemy ogromnie wdzięczni za wszelką pomoc.
Natomiast ja bym chciała też dodać, że tutaj bardziej nie o tyle naszą przyszłość moją i Maćka chodzi, co o przyszłość naszych dzieci. Nam na tym najbardziej zależy, żeby one miały tą przyszłość odbudowaną, bo my chyba już, jak przeżyliśmy pożar, to wiele różnych rzeczy przeżyjemy jeszcze, bo też i drogę niemałą przeszliśmy wspólnie przez te 15 lat, ale najbardziej nam zależy na tym, żeby dzieci miały zapewnioną taką spokojną przyszłość i mogły się dalej rozwijać.
jasne, że straty tutaj są nie tylko materialne, te najważniejsze straty są pozamaterialne, ale finansowo można pomóc w odbudowaniu takiego poczucia bezpieczeństwa i spokoju, bo to jest to, co, no może metaforycznie, ale jednak spłonęło również w tym pożarze i tutaj właśnie no, nawet ta złotówka się liczy, ponieważ to pozwala mieć takie poczucie, okej, było źle, ale powolutku wychodzimy na prostą i moim zdaniem to jest niezwykle ważne, więc też będę jakby wdzięczna za wszelkie wsparcie.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, a byli z nami pani Justyna Rynkiewicz, założycielka zbiórki na portalu
pomagam.pl
pod tytułem
Pomóżmy im odbudować przyszłość, naprawdę im pomóżmy.
Oraz państwo Joanna i Maciej Wodzińscy. Dziękuję pięknie i
dziękujemy.
Życzę dobrego 2024 roku bez takich zdarzeń jak w roku minionym.
Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością wielu osób, które nawet jeśli nie mogły nas pomóc finansowo, to próbowały nas pomóc na wiele różnych sposobów. Więc było to bardzo mile zaskakujące w całej tej sytuacji, że naprawdę ogromna rzesza osób nas tutaj wsparła, za co bardzo, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Pogotowie radiowe.
Dziękujemy państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji, ale gdyby państwo chcieli zapoznać się z jej treścią, z tymi rozmowami, które toczyliśmy na antenie z naszymi gośćmi raz jeszcze, to proszę znaleźć na stronie radiolublin.pl albo radio.lublin.pl. Proszę znaleźć w ramówce audycję Pogotowie Radiowe i audycję pod dzisiejszą datą, czyli dzisiaj mamy 8 dzień stycznia 2024 roku i będzie można już niebawem tej audycji wysłuchać. Tam również wszelkie informacje związane z tym, o czym mówiliśmy dzisiaj z naszymi gośćmi, którzy, przypomnijmy, dom w pożarze w Łuszczowie stracili kilka tygodni temu. Natomiast jeśli państwo chcieliby nam powierzyć kolejne sprawy, w których moglibyśmy państwu jako audycja Pogotowie Radiowe w Polskim Radiu Lublin pomóc, to prosimy telefonować pod numer 815 33 11 11. Powtórzę, 815 33 11 11, również po zakończeniu audycji. Czynny jest także oczywiście adres elektroniczny. Zawsze go odbierzemy, zawsze odbierzemy maile, które państwo przyślą pod pogotowie@radiolublin.pl. Jeszcze raz, pogotowie@radiolublin.pl albo przez facebookowy profil Pogotowie Radiowe też mogą państwo napisać i też odczytamy i też pewnie odpiszemy. Krzysztof Mysiak, Dariusz Turecki, dziękujemy, do usłyszenia.